Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Kontynuujemy temat kultury organizacyjnej krok po kroku. W poprzednim odcinku opowiedziałem Wam o tym, jakie 6 etapów. Za chwilę oczywiście je przypomnę, tak? Bo uważam, że o ważnych rzeczach trzeba mówić kilka razy, ale jakie 6 etapów polecam wybrać do tego, żeby i kultura organizacyjna i strategia była tym, czym firma żyje, była tym, czym wspierają ludzie, rozumieją swoją rolę, są z tym na co dzień. Odcinek 58. Kultura organizacyjna i strategia krok po kroku, część druga. Moi drodzy, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, są 3 etapy budowania kultury organizacyjnej, kontekstu biznesowego. Kultura to jest tylko wtedy, kiedy działacie nad misją, wizją, wartościami, postawami, zachowaniami, a kontekst biznesowy, kiedy do tego jeszcze dołożymy ramy strategiczne. Przynajmniej w moim myśleniu i w moim rozdaniu. Dlatego warto pracować nad kontekstem biznesowym, nad całością, żeby strategia i kultura nie zjadały się wzajemnie na śniadanie, bo po co konkurować, tylko współtworzyły kontekst właśnie organizacji, to dlaczego ta firma istnieje, do czego dąży, jak współdziała, jaki ma pomysł na realizację, na dowiezienie wizji, tak? Czyli ta strategia. Tworzenie, komunikacja, wdrażania. Mówiłem Wam o tym, że jest taki 6 etapów, w którym staramy się doprowadzić do pewnej sytuacji, czyli na warunkach docelowych. Pierwszy, refleksja strategiczna, czyli nadanie sensu istnienia. Gdzie dążymy do sytuacji, że 100% menedżerów wierzy, rozumie i wspiera kontekst biznesowy. Drugie, poczucie przynależności, czyli zebrałem feedback od ludzi, oni współuczestniczyli, najlepiej wymyślili wartości lub wymyślili, dali input do wartości i doprowadziliśmy do sytuacji, że minimum 80% osób w firmie zdecydowało, jakby chciało pracować lub wypowiedziało się tylko na ten temat, jakby chciało pracować. Komunikacja. Proces rozpisany na minimum 12 miesięcy i w ciągu tego procesu 12 miesięcy doprowadziliśmy do sytuacji, że 100% ludzi rozumie, o co chodzi w naszej firmie, rozumie misję, rozumie wizję, rozumie swoją rolę w tym wszystkim i to niestety nie trwa krócej. Deployment, wdrożenie kultury organizacyjnej, przywództwo menedżerów, czy chcę, czy znam rolę, czy rozumiem oczekiwania, jak podłączę ludzi do kontekstu, jak mam działać na co dzień. I dla mnie znowu jest warunek docelowy, 100% menedżerów przewodzi w ten sam sposób. Ten sam sposób to nie znaczy, że oni są uwzwłasnowolnieni, tylko w oparciu o pewne ramy, model przywództwa to się często nazywa w organizacji, ale ten model przywództwa nie jest przypadkowy, nie jest oparty na wyimaginowanych Blanchardach. W ogóle to przywództwo modelu Blancharda jest cholernie trudne i uczenie tego i liczenie na to, że menedżerowie liniowi będą to robić jest, że tak powiem, dużym trzymaniem kciuków. Dla mnie to są najbardziej takie empiryczne, najbardziej proste narzędzia, najbardziej proste przejście przez serce, umysł i ręce z menedżerem, żeby on wiedział, jak to robić, żeby czuł się częścią tej organizacji, plus żeby nie bał się powiedzieć, że czegoś nie umie zrobić. Nie? I 100% menedżerów przewodzi w ten sam sposób, w modelu przywództwa, wspierając misję, wizję, wartości i realizując strategię. 5. krok to jest deployment strategii, business model canvas, portfolio procesów, kaskadowanie, performance management system i o ile mówię Wam już o tych warunkach docelowych, to tutaj warunek docelowy jest taki idealny, 100% ludzi potrafi wskazać, jakich cele wspierają cele firmy. Spróbujcie sobie przy okazji zrobić taki eksperyment, pójdźcie do wybranych 3-4 pracowników organizacji i zapytajcie się, jak Twoje cele wspierają cele firmy. Oczywiście mówię do tych firm, które mają cele, tak? Czyli będzie to 99%. Czyli mają ludzie jakieś cele na co dzień i podejść do nich i zapytaj, jak twoje cele wspierają cele firmy? Przy okazji wiecie, to jest takie tricky pytanie, ponieważ pracownik będzie musiał się podrapać w głowę, jakie są cele firmy w większości organizacji. Dlatego warunek docelowy, sytuacja, do której chcę doprowadzić przy wdrażaniu strategii, przy przenoszeniu celów strategicznych na cele dla zespołów, cele wspólne i później cele odpowiednich działów, jest taki, że 100% pracowników potrafi wskazać, jak ich praca wspiera strategię firmy. Przyznajcie, że ma to sens, prawda? Tak, z dużą pewnością siebie i może brakiem pokory to mówię, ale to ma sens, nie? Natomiast wiele organizacji nie potrafi tego zrobić. I ostatni rzecz to jest technologia, akceleracja społeczności, digital learning, employee experience i tak dalej. Tutaj znowu jest warunek docelowy. Tyle i tyle procent osób, możecie to sobie określić indywidualnie. Dla mnie takim fajnym celem jest minimum 50% w pierwszym roku albo po pierwszym roku. Jest zaangażowana w coś więcej niż tylko pracę, czyli sama z siebie, bez oczekiwania na dodatkowe gratyfikacje, na dodatkowe prezenty, daje coś więcej niż tylko pracę w kontekście obsługi klienta, w kontekście zaangażowania, w kontekście, słuchajcie, zgłaszania problemów, zgłaszania pomysłów, dzielenia się wiedzą, rzucaniem jakiegoś kontentu, udzielaniem się w poprawę organizacji, takim zaangażowaniem emocjonalnym, nie tylko transakcyjnym. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że minimum 50% ludzi to robi, słuchajcie, 3% ludzi angażuje się w innowacje w organizacji, to 50% to jest kosmos, nie? I to jest taka przewaga konkurencyjna Rzeszok. Natomiast nie dzieje się to za pstryknięciem palców i absolutnie nie trzeba ludziom za tym płacić i nawet bym powiedział, nie wolno za ludziom płacić. Czyli 6 etapów: refleksja kontekstu biznesowego, poczucie przynależności, komunikacja, deployment kultury organizacyjnej, deployment strategii, przy okazji robiłbym to równolegle, i technologia, która ma nam dać taką poduszkę, na którym sprytnie będziemy po prostu budować to zaangażowanie. I przechodząc do pierwszego etapu, kontekst biznesowy dla mnie to jest odpowiedź na 4 takie podstawowe pytania, czyli jak spotykacie się w swoim gronie zarządowym, w gremium strategicznym, dopraszacie do tego ludzi, to jest jak najbardziej okej, ale odpowiadamy sobie na 4 podstawowe pytania. Pierwsze, dlaczego istniejemy lub w co wierzymy? I to jest misja. I spróbujcie odpowiedzieć jednym zdaniem, ale spróbujcie zacząć to zdanie. Ja nie mówię, że tak wasza misja ma brzmieć, ale istniejemy, bo lub wierzymy, że. Chodzi o to, żeby misja miała aspekt emocjonalny. Bardzo dużo misji, które ja widzę na rynku, jest odpowiedzią na pytanie, co robimy, a nie dlaczego to robimy. I jak jesteście posłowie z Simonem Sinkiem, jego książką zaczynam i od dlaczego, to on tam mówi, że to jest jeden z największych błędów, że nie ma w tych misji emocji i takiego zaangażowania z serducha, dlaczego robimy to, co robimy, tak? Istniejemy, żeby przyspieszać rozwój. W co wierzymy? Wierzymy, że ludzie potrzebują dobrego jedzenia, nie? Dlaczego istniejemy? Istniejemy, żeby pomagać, nie? A nie co robimy. Na przykład dajemy dobre kredyty, nie? To jest co robimy, nie dlaczego istniejemy, w co wierzymy. I to jest pierwsza rzecz, czyli odpowiedź sobie na pytanie jednym zdaniem, jak najkrótszym, dlaczego robimy to, co robimy. Drugi element tego kontekstu biznesowego to jest wizja. Wizja dotyczy przyszłości i ona odpowiada na pytanie, do czego dążymy lub co chcemy osiągnąć, znowu jednym zdaniem, nie 7, kochani. To jest, nie jest to możliwe, żeby ludzie to zapamiętali. Ja bardzo często spotykam się z zarządami firm i proszę ich, żeby wytłumaczyli misję, wizję, i oni nie potrafią nawet wytłumaczyć, zapamiętać tych 7 zdań, które tam są. A najlepiej jest to, że później liczymy na to, że ci ludzie to zapamiętają. To jest dla mnie wizja. Do czego dążymy, jak chcemy to osiągnąć? I na tym etapie macie jednozdaniową misję, jednozdaniową wizję i dążymy do sytuacji, w której 100% ludzi się z tym utożsamia. Następna rzecz to jest, jak zrealizujemy wizję, czyli dla mnie to jest strategia i ja ciągle noszę się z zamiarem, tylko się trochę wstydzę, noszę się z zamiarem nagrania odcinka takiego framework. Mamy taki framework, Maciej Noga nas nauczył, budowania strategii. To jest 7 takich fajnych kroków z fajnej uczelni ze Stanów. 7 kroków budowania strategii, jak się trochę odważę, to nagram, ale chodzi o to, że odpowiadamy sobie tutaj na pytanie, w jaki sposób zrealizujemy wizję, jak chcemy konkurować na rynku, używając różnych narzędzi, jak 5 sił Portera, jak PARC, czyli People, Architecture, Routine, Culture, jak badając przeszłość, jak robiąc refleksję, jak, wiecie, robiąc SWOT-a, jak posiłkując się ekspertami branżowymi i wybieramy te rzeczy, w czym chcemy być najlepsi na świecie, co jest naszą największą pasją, na czym chcemy zarabiać największe pieniądze. To, co na dzisiaj mogę powiedzieć, to strategie są skuteczne, jeśli są strategią koncentracji, czyli koncentrujemy się na jednej rzeczy, max 3, których chcemy być lepsi od innych, ale najlepiej najlepsi, bo dla mnie wygrywają dzisiaj firmy, które mają bardzo wyraźny pomysł i są bardzo wyraźnie odbierane przez konsumentów jako wybitne w jednym obszarze, albo przynajmniej w jednym. Dlaczego w jednym? Bo uważam, że w wielu jest sposób. I ostatni element tego kontekstu biznesowego to jest, jak to zmierzymy, jak zbudujemy cele strategiczne. Część z Was, która dobrze wsłuchuje się w to, co ja mówię, wie, że jest jeszcze piąty element tego kontekstu biznesowego, to są wartości, jak chcemy współdziałać, ale dlaczego na tym etapie mówię, że nie należą one do zarządu, dlatego że ja, tworząc wartości, zawsze namawiam firmę, zawsze namawiam zarządy do tego, żeby zrobili strategię hold on your horses, czyli nie komunikowali od razu misji, wizji, strategii, celów, strategicznych wartości, tylko wartości pozyskali od ludzi, albo przynajmniej input do tych wartości. Generalnie proces budowania kontekstu biznesowego, nadawania sensu istnienia, budowania poczucia przynależności wygląda tak, że najpierw w pierwszym kroku ja buduję potrzebę w organizacji. Jeśli u Was nie ma potrzeby budowania potrzeby, to przechodzimy do kolejnego etapu, który się nazywa refleksją biznesową, refleksją strategiczną, na którym ja na warsztatach 2-3 buduję sobie prototyp misji, wizji, celów strategicznych. Dlaczego prototyp? Dlatego, że zakładam, że ludzie mogą to skrytykować, że moi pracownicy, pamiętacie ten silos my i oni, że moi pracownicy, moja społeczność w organizacji może powiedzieć: hej, ale ja się nie identyfikuję z tą misją, wizją. Więc powołuję takie gremium strategiczne, które nie musi być tylko po strukturze organizacyjnej zrobione, ale powołuję najczęściej członków zarządu, menedżerów, wybranych ludzi od pracowników, może związki zawodowe, biorę tych różnych interesariuszy, robię warsztat refleksji, na którym zastanawiam się, dlaczego istniejemy, do czego dążymy i jak to zmierzymy. Czyli te trzy rzeczy, o których mówiłem wcześniej. I następnie idę do pracowników, to jest kolejny krok, i weryfikuję poziom identyfikacji, potencjalnej identyfikacji z propozycją, drukowanymi jeszcze raz, z propozycją misji, wizji oraz celów. Generalnie robię spotkanie ze wszystkimi pracownikami w mniej formalny sposób, ale to jest town hall, czy to w grupach, czy do wszystkich. I mówię, że my jako zarząd pracujemy teraz nad tym, żeby uspójnić to, dlaczego ta firma istnieje, do czego dąży, jak to zmierzy. I chcielibyśmy zapytać ich, co oni na to. Pokazuję to jako prototyp i pytam ludzi, zadaję NPS-owe pytanie, na ile wy się z tym wszystkim identyfikujecie, jak u jednego z naszych klientów ACO, systemy odwodnień, ten poziom identyfikacji był na NPS-ie 65. Jaki to jest sygnał, że ludzie pójdą za tym, że ja nie w ciemno nie mówię, nasza jest misja i teraz z tym pójdźcie, tylko robię prototyp. Przyznajcie, że nie musicie się z tym identyfikować, ale przyznajcie, że jest to naprawdę niestandardowe podejście, nie? Że ja pytam ludzi, co oni na to, pytam ludzi, na ile identyfikujesz się z tą propozycją misji, na ile identyfikujesz się z tą propozycją wizji, na ile identyfikujesz się z tymi celami. W celach bardzo często ludzie mówią, to jest nie do dowiezienia. Tak, czyli przeprowadzam town hall i robię prostą ankietę. Przy okazji bardzo często przy tej ankiecie robię sobie pulse checka na NPS, jak się ludzie w ogóle czują w firmie, jak oceniają firmę, jak oceniają menedżerów i tak dalej, w zależności od tego, co moi klienci chcą, bo skoro już mam pytać pracowników, na ile jest prawdopodobne, że będą się identyfikować z tą propozycją misji, wizji, to również wykorzystam tę sytuację. Jeśli dawno tego nie robiłem, zapytam się, jak dzisiaj czują się w mojej organizacji. Czyli zbudowałem potrzebę, zrobiłem warsztaty refleksji strategicznej, refleksji biznesowej, czy też refleksji kontekstu i nie biegnę z tym w szarży łańskiej, tylko idę do ludzi i mówię, to jest propozycja, co wy na to? I pytam ich jeszcze, na jakich wartościach, zasadach współpracy, zachowaniach powinniśmy oprzeć tę firmę, by wspierać misję, wizję i cele, które tutaj widzicie, te propozycje, nie? I ludzie genialne rzeczy mówią, nie? Najczęściej wymieniają kilka rzeczowników i nie dość, że zbieracie, na ile ludzie się z tym identyfikują, tak jak podam przykład ACO. W skali od 0 do 10 ocen, na ile identyfikujesz się z nową propozycją misji, wizji oraz celami biznesowymi, nawiasie strategią ACO, i mamy 5% krytyków, 25% neutralnych, 70% promotorów I NPS kontekstu biznesowego jest 65. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście w ogóle o czymś takim jak NPS kontekstu biznesowego. Jest NPS klientów, jest ENPS, NPS pracowników. Dodatkowo w tej ankiecie zapytaliśmy ludzi, co jest dla was ważne, na jakich wartościach, postawach, zasadach współpracy chcielibyście oprzeć nasze codzienne współdziałanie, by wspierać tę misję, wizję i cele strategiczne. I ludzie powiedzieli, akurat w firmie ACO, szacunek, zaufanie, współpraca, troska, zespół, sumienność, zrozumienie, szczerość i uczciwość, zarząd, top management tej firmy, bo później jest warsztat refleksji biznesowej numer 2, zamienił te wartości na hashtag szacunek, hashtag zespół, hashtag rzetelność, hashtag determinacja. I zobaczcie, że determinacja to jest rzecz, która nie pojawiła się w ankiecie, ale jest w tym wypadku wartością aspiracyjną, którą mówiąc, nazywając rzeczy po imieniu, zarząd po prostu narzuca, ale wziął pod uwagę ludzi, od ludzi szacunek, zespół, rzetelność i dodał determinację i nie bał się w swojej komunikacji powiedzieć, a tego my oczekujemy od was, żeby nie było, że organizacja jest tylko tym, co chcieliby ludzie bez aspiracji zarządu, tak? Bez aspiracji zarządu. Czyli zbudowałem potrzebę, ludzie chcą się zająć kontekstem biznesowym, zrobiłem warsztaty refleksji biznesowej, gdzie wypracowałem prototyp misji, wizji i celów. Następnie poszedłem do ludzi, zakomunikowałem im, że to jest taki pomysł na to, zrobiłem spotkanie i uruchomiłem ankietę, że w zależności od tego, czy chcemy dodatkowo w tej ankiecie, w tym badaniu robić ten NPS pracowniczy, zadaję od 3 do 7 pytań max, podsumowuję ankiety i robię czwarty krok tego nadawania sensu istnienia, budowania poczucia przynależności. Drugi warsztat z gremium strategicznym pokazuje badanie, pokazuje ile ludzi się identyfikuje, pokazuje propozycje wartości i wypracowujemy ostateczną wersję warsztatu refleksji strategicznej. Zapytacie pewnie, co się dzieje, kiedy pracownicy, większość z nich nie identyfikuje się z propozycją misji, no robimy to jeszcze raz do skutku. Natomiast jest to sytuacja bardzo rzadka, dlatego że jeżeli to jest zrobione z sercach, to ludzie to po prostu wyczuwają i no nie jest to zrobione, wiecie, nie będę tutaj przeklinał, ale wiadomo z czego, nie? I kończy się to tym, że ja robię trochę takie przedszkole z menedżerami i proszę ich o to, żeby podpisali plakat kontekstu biznesowego, gdzie ja mam na jednej karcie papieru napisaną misję, wizję, cele strategiczne, już wartości, to już jest oficjalne, ukonstytuowane i mogę wtedy przechodzić do komunikacji. Jaki jest cel komunikacji w organizacji? Do jakiej sytuacji ja chcę doprowadzić? Chcę doprowadzić do sytuacji, w której 100% pracowników zrozumiało misję, wizję, cele strategiczne, wartości, zachowania, nadaje sens istnienia oraz buduje poczucie przynależności. Dla mnie komunikacja jest podzielona na następujące etapy. Zobaczcie. Pierwszy to jest etap, który dzieje się zaraz po wypracowaniu i ukonstytuowaniu tego kontekstu biznesowego, czyli misji, wizji, celów strategicznych, wartości. I ja robię tak zwaną komunikację bezpośrednią, czyli wypisuję mapę interesariuszy, wypisuję ryzyka odbioru tego komunikatu, robię standardy komunikacji, na przykład tak zwany storyboard, to znaczy, że na przykład jeżeli będziemy mieli town hall meetingi, czyli spotkania ze wszystkimi pracownikami, na przykład u jednego z naszych klientów, który zatrudnia 600 osób w rozproszonej organizacji, odbyło się ponad 25 spotkań z tymi pracownikami, główne, który prowadził zarząd i później w zespołach, które prowadzili menedżerowie, ale gdzie zawsze obecny był członek zarządu, tylko nie on prowadził to spotkanie, tylko prowadził to menedżer, po prostu skaskadowaliśmy odpowiedzialność, nie? A nie, że menedżerowie się przyglądają i robią głupią minę, co ten gościu, o czym on gada, nie? No, więc komunikacja bezpośrednia. Zanim ją zrobicie, zróbcie prostą mapę interesariuszy i w mapie interesariuszy napiszcie, jaka jest populacja, jakie jest ryzyko odbioru, czy to wyśmieją, czy nie, jakie są działania komunikacyjne na ten najbliższy kwartał. Komunikacja bezpośrednia jest projektowana na najbliższy kwartał i co chcemy konkretnie osiągnąć i dodatkowo wzmocnijcie to storyboard, to znaczy menedżerowie na warsztatach przygotowujących komunikację wypracowują standard, w jaki sposób będziemy mówić do ludzi. Naprawdę, jeśli to jest wystąpienie, które trwa 30 minut, tak, ja też stosuję komunikację pasywną, ale nie jako jedyną, to proszę, żeby to było rozpisane w interwałach 5-minutowych, nie co ci ludzie mają mówić, tylko o czym mają nie zapomnieć i jaki powinno być storyboard do tego, żeby ludzie mieli szansę zrozumieć to tak samo, dlatego że jednym z powodów, dla których ludzie inaczej rozumieją misję, wizję, jest to, że różni menedżerowie różnie o tym opowiadają. I to jest pierwsza rzecz, którą robimy w tej komunikacji. Drugą rzeczą, którą robimy, to jest zaprojektowanie narzędzi i kanałów komunikacji na 12 miesięcy, czyli w jaki sposób ja będę wspierał ludzi w tym, żeby mogli widzieć tę misję, tę wizję, te wartości i te cele na co dzień, tak? I tak naprawdę ja dzielę te kanały komunikacji na kanały komunikacji emocjonalnej i kanały komunikacji fizycznej, gdzie fizyczne to są gadżety, nie wiem, kubki, podpisy, prezenty, koszulki, bluzy. Koszulki super działają i bluzy, nie? Naprawdę. Natomiast komunikacja emocjonalna to są rzeczy niefizyczne, to jest sposób, w jaki zachowują się menedżerowie, sposób, w jaki zachowują się kierownicy, liderzy na co dzień i dzielę po prostu tę matrycę na właśnie te dwa typy komunikacji, np. standard komunikacji, powitanie, przedstawienie celu spotkania, przypomnienie definicji, czym jest misja, czym jest wizja, pokazanie, jak pracowaliśmy, prototyp, wyniki NPS, pokazanie, na jakie wartości zachowania głosowali najczęściej, wersja ostateczna misji, wizji, celów strategicznych, wartości, zapytanie ludzi, na ile czujecie się współautorami, podziękowanie, podkreślenie, że od tej pory jest to fundament naszej działalności, to jest storyboard komunikacyjny. Zaprojektowanie kanałów komunikacji. Po zakończeniu komunikacji bezpośredniej znowu stworzymy narzędzia oraz kanały komunikacji, w których dbamy o utrwalenie przekazu oraz budowanie świadomości odnośnie misji, wizji, tak? W tych fizycznych kanałach strona internetowa, intranet, tapety na monitory, telefony nieobowiązkowe, newsletter, stopka mailowa, karty dostępu do biura. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ ludzie zawsze to mają do siebie czy też do firmy. Pakiet onboardingowy, gadżety, kubki, planery, notatniki, podkładki do myszy. A ta komunikacja nie gadżetowa, ta komunikacja emocjonalna to jest zrobienie na strukturze organizacyjnej ról w komunikacji, co mogą zrobić pracownicy, możecie zrobić konkurs na filmy, w jaki sposób liderzy mogą to wpisać w swoje codzienne działania, co możemy zrobić, w jaki sposób możemy to wpisać na przykład co piątek, co poniedziałek w Runners Repeater Strangers i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja mam zaprojektowanie narzędzi kanałów komunikacji fizycznych i emocjonalnych, tak, jako drugi krok. Trzeci krok, wpisanie misji, wizji, celów strategicznych, wartości w codzienne funkcjonowanie organizacji. I tutaj znowu opieramy się na menedżerach. Na tym, tak jak ja powiedziałem, że mamy Runners, Repeaters, Strangers i ja zastanawiam się, jak możemy zaprojektować pracę menedżerów. Tak głupio mówię, zastanawiam się. W jednym z odcinków powiedziałem wam, że za dużo menedżerowie biorą na siebie i chcą wszystkich uczyć. Nie. Zastanawiam się, to jest dla mnie skrót myślowy od zadania pytania menedżerom, liderom, jak byście chcieli pracować na co dzień, żeby to wspierać, czyli co moglibyście robić codziennie, jakie moglibyście robić zdarzenia eventowe, nieregularne, wzmocnienia, jak ja to mówię, oraz co możecie powtarzać w określone dni tygodnia, miesiąca i tak dalej. I też chodzi o to, żeby to było wpisane w codzienną pracę, żeby nie było tak, że ludzie nagle się rzucą na kulturę organizacyjną i zapomną dowozić wyniki, nie? Więc trzeci krok komunikacji w organizacji to jest wpisanie misji, wizji, celów oraz wartości w codzienne funkcjonowanie organizacji. Nie ma lepszego sposobu, jak wypracowanie sposobu pracy menedżera w ramach Runners, Repeaters, Strangers, w której elementy misji, wizji, wartości, zachowań, celów strategicznych i tak dalej będą zawarte i będzie mógł się też do tego odwoływać. Ja uważam, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby zrobić to w skuteczny i dość szybki sposób, jak zrobienie 5R dla menedżerów, czyli oni sobie tworzą mikrokulturę organizacyjną oraz uruchomienie spotkań typu board meeting, gdzie przynajmniej raz na tydzień mam szansę spotkać się z ludźmi i porozmawiać o tym, jak nam poszło. I wyobraźcie sobie, że mam tablicę do board meetingów, nad którą wisi misja, wizja, cele strategiczne i mogę się w ten sposób odwołać. I czwarty krok komunikacji, on się odbywa mniej więcej po 12 miesiącach, to jest weryfikacja warunków docelowych, na ile ludzie identyfikują się ciągle z tym sensem istnienia, na ile uważają, że współuczestniczyli w tej całej zabawie, tak? i na ile uważają, że organizacja jest spójna z tym, co robi. I to jest znowu forma pewnej ankiety, że ja robię sobie check, jak daleko jesteśmy, sprawdzam te warunki docelowe, które wcześniej sobie określiłem. Czyli buduję potrzeby, robię refleksję biznesową i to, co jest ważne, idę do ludzi, pytam się, a co wy na to i jak byście chcieli pracować. Następnie wypracowuję ostateczną wersję misji, wizji, celów strategicznych i wartości, gdzie biorę pod uwagę input, który dali mi ludzie do tego, tak? I ostatnia rzecz, rozpracowuję komunikację w organizacji, nie robię z tego z partyzanta, nie daję tego do działu komunikacji, nie daj Bóg do HR-u, tylko projektuję komunikację bezpośrednią. Tutaj proponuję wam dwa kroki. Robicie mapę interesariuszy z oceną ryzyk i z próbą zrozumienia person w tych grupach. Tak? Wypracowuję standardy komunikacji, w jaki sposób moi menedżerowie mają o tym powiedzieć. To jest ten pierwszy krok na 3 miesiące. Następnie buduję narzędzia i kanały komunikacji fizyczne i emocjonalne, czyli co mogę zrobić, jakie gadżety rozdać, gdzie zrobić to, żeby non-stop to przypominało, a druga rzecz to jest, jaką rolę mogę dać poszczególnym szczeblom organizacji, jakie konkursy mogę zrobić, jakie elementy mówienia o tym życia w organizacji mogę zanimować, żeby ludzie sami chcieli wziąć w tym udział, tak? Trzeci krok to jest pisanie misji, wizji, celów strategicznych, wartości w codzienne funkcjonowanie organizacji, ja mówię, nazywając rzeczy po imieniu, wpisanie w model pracy menedżera. I czwarty to jest weryfikacja warunków docelowych, mniej więcej po roku, na ile uważacie, na ile się z tym identyfikujecie, na ile uważacie, że mieliście współudział i na ile uważacie, że nasza organizacja jest spójna z tym, co sobie wypracowała, wyciągnięcie wniosków, być może jakaś parafraza, jakaś refleksja, być może jeśli ludzie na przykład dość często dają feedback, że ta wartość do nas nie pasuje, być może zmiana jakiejś wartości, chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że mamy kontynuację i że to jest dla nas ważne. I oczywiście byłbym zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Management, który wypracował misję, wizję i cele strategiczne, nie wraca do swojej bieżączki, ale wypracowuje również rolę dla siebie. Jak często jesteś w gęba, jak często idziesz porozmawiać z ludźmi, jak często rozumiesz ich wyzwania, jak często uczestniczysz w board meetingach, żeby zobaczyć, czy ludzie o tym działają. Tylko pamiętacie, jak z odcinka gęba jesteś tam gościem, nie gospodarzem. Jak często robimy refleksję kultury organizacyjnej? Być może raz na kwartał warto zrobić sobie taki check, jak nam idzie, czy to jest to, co chcieliśmy, czy sami się zachowujemy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bycie wzorem absolutnie w każdym zachowaniu, nie? Ludzie częściej, 100 razy częściej nas obserwują niż my, po prostu ich. I ten kontekst biznesowy, wypracowanie sensu istnienia, zbudowanie poczucia przynależności, zrobieniu po prostu tej refleksji biznesowej, on się kończy po nadaniu sensu istnienia, po zbudowaniu poczucia przynależności, po zaplanowaniu jasnej komunikacji, w której nie tylko moja rola managementu jest pasywna i nie robi to dział HR-u, tylko wszyscy mają swoją rolę, ludzie są mega zaangażowani, ludzie o tym mówią, robimy focus grupy, wypracowujemy konkursy, mamy również gadżety, tylko pamiętajcie, żeby nie przesadzić. Jak przesadzacie ze swoją mocną stroną, ona się staje słabą stroną, tak? To czwartym kroku jest deployment kultury organizacyjnej i to jest dla mnie praca nad A, podstawami menedżerskimi, B, umiejętnościami, C, narzędziami, które mogą oni wykorzystać na co dzień, żeby to się zadziało. I postawa to jest, czy ja chcę być liderem, czy podjąłem decyzję, że w tej firmie, w tym kontekście biznesowym, z tą misją, wizją, z tymi wartościami, z tymi celami, chcę grać rolę taką, jaką, przepraszam, chcę być w tej organizacji szefem, bo to jest inna odpowiedzialność niż bycie pracownikiem. Dwa, czy rozumiem swoją rolę? Czy mam świadomość tego, czego ode mnie się oczekuje? Trzy, czy rozumiem oczekiwania pracowników, to jest ta empatia, o której mówiłem, czy wiem, czego ludzie oczekują ode mnie jako szefa i od firmy? I cztery, w jaki sposób podłączę ludzi do tego? I od razu mówię, najlepszym sposobem jest zrobienie mikrokultury organizacyjnej na poziomie zespołu. Ja do tego używam narzędzia 5R, gdzie mam kierunek, ramy, role, reguły, relacje i w kierunku wpisuję mini misje i cele, które ma mieć ten zespół. Cele są oczywiście skaskadowane. W piątym kroku przechodzę do modelu biznesowego, gdzie absolutnie, wybaczycie, nie? Z*** tym narzędziem jest biznes model Canvas, gdzie ja mam 9 obszarów takiego business model canvas, robię sobie segmenty klientów, robię sobie propozycje wartości dla klientów, ustalam, jakimi kanałami chcę docierać do rynku, do tych klientów z tych segmentów, wypisuję, jakie relacje mam dzisiaj z klientami, ja tutaj rozpisuję umysł, serce, kieszeń i kończę to wypisaniem struktury przychodów, z jakich strumieni mam przychód. Tak, i to jest ta prawa strona Business Model Canvas. Po lewej stronie wypisuję, jakich mam kluczowych partnerów, jakie są kluczowe działania, ja tutaj akurat daję portfolio procesów, jakie mam kluczowe zasoby w organizacji, jaka jest struktura kosztów. Chodzi o to, że mamy refleksję odnośnie modelu biznesowego firmy, jeszcze nie procesów, tak? Ostatnio zaprojektowaliśmy również Employee Model Canvas, gdzie w segmentach klientów są persony pracowników, gdzie zamiast strumienia przychodów mam VOC pracowniczy, gdzie propozycji wartości mam employee value proposition, gdzie w relacjach mam kontekst biznesowy, gdzie w kanałach mam kanały komunikacji, gdzie w kluczowych partnerach mam kluczowych interesariuszy biznesowych. To jest taki employee model canvas albo employee experience model canvas, gdzie mam jaką propozycję, jakie oczekiwania mają moi partnerzy biznesowi, czyli top menedżerowie w stosunku do mnie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby znowu na jednej kartce papieru systematyzować, podsumowywać, zbierać to do jednej, że tak powiem, kupy, brzydko, nie? No, czyli zrobiłem sobie kontekst biznesowy, doprowadziłem do sytuacji, że 100% menedżerów się z tym utożsamia, doprowadziłem do sytuacji, w którym 80% ludzi wypowiedziało się na temat tego, jak chcę pracować, doprowadzam do sytuacji, w którym 100% pracowników rozumie misję, wizję i cele strategiczne, wartości, rozumie swoją rolę w tym wszystkim. Następnie wypracowuję model przywództwa, w którym sprawiam, że menedżerowie wiedzą, jaka powinna być ich postawa. Pamiętajcie, że dla mnie takim triggerem, punktem zwrotnym w organizacji powinno być to, że menedżer dokonał autorefleksji, czy chce tutaj być. Okej? Następnie rozumie rolę i zastanawia się, jaką rolę powinien grać, czego się od niego wymaga, nie tylko w dowożeniu celów, ale właśnie w budowaniu kultury organizacyjnej i wspieraniu. Następnie on dostaje kilka rzeczy związanych z umiejętnościami, narzędziami, żeby mógł sobie podłączyć tych ludzi do tej strategii, wie, czego oni oczekują, wie, rozumie persony w swojej organizacji, rozumie swój zespół, potrafi tych ludzi podłączyć. Z punktu widzenia strategicznego robię model biznesowy, business model canvas, value proposition, rysuję firmę na jednej kartce papieru. Następnie zastanawiam się, jakie procesy mam w firmie, jak te procesy, jak członkowie zespołów uczestniczący w tych procesach powinni działać wspólnie i kaskaduję strategię na takie, w ten sposób, że mam najpierw cele wspólne, a potem mam cele indywidualne, że wszyscy grają do jednej bramki. I jak w procesie nadawania sensu istnienia, budowania poczucia przynależności eliminuję silos pomiędzy zarządem a pracownikami, to tutaj nie eliminuje silosów działowych, ale powoduje, że pracują oni razem i po prostu nie kaskaduje strategii w balance scorecard, nie robię OKR-ów na obszary, co ma zrobić sprzedaż, co mają finanse, tylko łączę ludzi do wspólnych celów, dlatego muszę zrozumieć, w jakim procesie oni uczestniczą i ten proces rysuję z perspektywy klienta, jak ten klient dostaje wartość, na którą się umówiliśmy. Następnie żeby to wszystko mi działało, żebym ja wiedział, w jakim jestem etapie, żebym wiedział, że na pewno działania w mojej organizacji przyczyniają się do wspierania i celów, i kultury organizacyjnej, to robię performance management system, czyli uruchamiam zestaw, system board meetingów, gdzie te tablice gadają ze sobą, kto z kim, jak często się spotyka, ale spotyka się, żeby porozmawiać o cel, wynik, kaizen, czyli jaki mamy cel, jak nam poszło. Jeśli nam coś nie poszło, to nic się nie stało, tylko jaki mamy problem, jaka była przyczyna, jakie mamy pomysł, żeby to usprawnić, tak? A z drugiej strony daję kulturę organizacyjną, wzmacniam technologią, co jest dla mnie nową strategią Lean Passion, Technology Supported Communities. My mamy ambicje, żeby ludzie po prostu z mądrą technologią żyli organizacją. Sama technologia nie załatwi tego za nich, nie? Dlatego broń Boże, nie sugeruję wam, kupujcie SaaS-a i od SaaS-a do lasa i działajcie sobie z tym. Może to będzie wasz 17 SaaS w organizacji, SaaS, Software as a Service, ale kupujcie technologię z Human Touch. Chodzi o to, że jest człowiek, który dba o to, żeby ludzie, żeby absorpcja tej technologii była. Ja uważam, że dzisiaj mało kto umie zrobić technologię, która działa samodzielnie, dlatego mój zespół jest taki, który animuje, robi employee journey, robi ten storyline i dodatkowo z mądrą gamifikacją to ma po prostu działać. I to, do czego was namawiam, to budując kulturę organizacyjną, reasumując, pierwsza rzecz, zróbcie dobrą refleksję kontekstu biznesowego, ale nie róbcie od razu ostatecznej wersji, tylko prototyp. Następnie idźcie do ludzi, zapytajcie się ich, a co wy na to i jak byście chcieli, żeby było? To jest drugi krok. Trzeci, zaplanujcie komunikację w perspektywie 12 miesięcy z rolami dla wszystkich w organizacji. Podzielcie ją na komunikację emocjonalną, komunikację fizyczną. Nie róbcie absolutnie zrywu komunikacyjnego, one-offu. W moim rozdaniu też są town hall meetingi, też są spotkania z pracownikami, natomiast później to jest kontynuowane, ludzie znają swoją rolę. Następnie czwartym etap to jest deployment tej kultury organizacyjnej. Wpiszcie to w rolę menedżerów, nauczcie menedżerów, jak być menedżerem, jak być świadom, jak świadomie przewodzić i skutecznie zarządzać. Świadome przywództwo to jest: podjąłem decyzję, że chcę tu być, rozumiem swoją rolę, jestem jej świadomy, rozumiem oczekiwania pracowników, mam pomysł na to, jak podłączyć ich do swojego kontekstu, do kontekstu mojego zespołu, oraz rozumiem, jak mam działać na co dzień, by wspierać tę kulturę organizacyjną. To jest czwarty element. Jeśli chodzi o kaskadowanie strategii, czyli tych twardych rzeczy, tych celów strategicznych, to nie używajcie do tego balance scorecard, tylko zróbcie to tak. My mamy swoją metodykę do tego, to jest 7 kroków kaskadowania strategii, tylko zróbcie to w ten sposób, żeby ludzie, znowu, doprowadźcie do sytuacji, w której 100% pracowników potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak twoje cele wspierają cele zespołu, cele wspólne oraz cele organizacji, tak? I to jest naprawdę dobre, tak? I ostatnia rzecz, technologia, mądra technologia, human-centric, not HR-centric, not corporate-centric, czyli technologia, która jest napisana jak B2C. Jeżeli chcecie robić technologię, w której ludzie zgłaszają pomysły, zgłaszają problemy, to róbcie ją jak Instagram, jak Facebook, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do pewnych schematów. Jeżeli chcecie robić technologie learningowe, to róbcie jak Netflix, jak HBO Max, jak Disney Plus, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni do pewnych schematów. Ona musi być jasna, przyjazna, musi pracownika wspierać i musi niestety, to nie jest proste w robieniu technologii, wspierać cele emocjonalne, a nie cele transakcyjne. I tego wam życzę. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że jest kultura organizacyjna, jest kontekst biznesowy na tapecie większości organizacji, a nie tylko dowozić. Natomiast mówię say no to status quo. Starajcie się nie robić tego jak inni. Zapraszam was do współpracy tradycyjnie już w tym kontekście. My pracujemy w małych krokach, nie trzeba od razu kupować projektu za milion, tylko w małych krokach, step by step, możecie zrezygnować kiedy chcecie, ale możemy wam pokazać, jak to zrobić i zdecydujecie, czy robicie to z nami, czy robicie to sami, bo to nie jest aż takie trudne. Nam jest trochę łatwiej bez boku. Jesteśmy w stanie być trochę bardziej obiektywni. Tradycyjnie życzę wszystkiego dobrego, spełnienia, szczęścia, miłości, przede wszystkim zdrowia, radości i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć kochani, dzięki wam za wszystko. Pa, pa.